Pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza, rozdział 3. Prawdziwa to mowa. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Panie Boże, dziękujemy Tobie za ten dzień, za Twoje słowo, za Pismo Święte, które mamy, Panie, aby poznać Twoją mądrość, aby uczyć się o Tobie, aby uczyć się o nas. Prosimy Cię, abyś dzisiaj otworzył nasze serca, uszy do słuchania. Prosimy Cię, abyś Ty, Panie, przemienił nasze życie na podobieństwo Chrystusa. Prosimy Cię, aby nasze uświęcenie, Panie, było rzeczywiste w naszym życiu, żebyśmy o to zabiegali, abyśmy o to się starali wedle naszych sił, wedle łaski, jaką nam dajesz. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Charakter czy charakterek? Taki tytuł zaraz się okaże. Słuchajcie, czym wyżej stoisz, tym baczniej świat Cię obserwuje. Czym bardziej zaszczytne masz stanowisko, czym bardziej pniesz się do góry w karierze, jeśli stajesz się liderem, jeśli odpowiadasz za innych, to tym bardziej świat na Ciebie patrzy. I nie tylko chodzi im o to, jak wyglądasz, tak? Czy ubierasz się ładnie w marynarkę i przychodzisz w krawacie, czy po prostu masz jakiś potargany t-shirt, ale przede wszystkim ten świat zaczyna patrzeć coraz bardziej na Twoje życie prywatne. I słuchajcie, naprawdę dziwi mnie to, że jakoś ludzie, którzy są popularni, jakoś się wzdrygają. Nie wiem, czy to jest ich gra, czy nie, ale to jest po prostu wpisane w naturę tego świata, że czym wyżej stoisz, czym bardziej popularny jesteś, tak, tym świat baczniej Cię obserwuje. I dlatego mówię, dziwią mnie celebryci, dziwią mnie ludzie, sławni ludzie nauki, polityki i tak dalej, jeśli się wzdrygają, jeśli to ich oburza, tak? Bo tak jest po prostu, tak jest. Tak to właśnie działa. Jeśli po prostu jesteś jednym z radnych Twojego osiedla, może nikt o Tobie nie usłyszy. Jeśli jesteś radnym w sejmiku województwa, może też nie za bardzo o Tobie usłyszeli, chyba że się wykażesz. Ale jeśli zaczynasz ubiegać się o prezydenturę stolicy, o Warszawę, tak? Albo jeśli zaczynasz ubiegać się o prezydenturę naszego kraju, naraz wszyscy zaczną zadawać pytania, kim jesteś. Zaraz założę się z wami, zaraz wypłyną informacje o tym, kim był wasz dziadek i co żeście palili w liceum. Albo co żeście pili w liceum. Takie informacje wtedy na pewno wypłyną. Jeśli jeszcze, przepraszam, bym prosić kogoś o zamknięcie na klucz. Także słuchajcie, bycie sławnym ma swoją cenę, naprawdę. Jeśli ubiegasz się o urząd, jest wiele pięknych urzędów. Urząd biskupa jest pięknym urzędem, jest godnym urzędem, ale to się wiąże z tym, że ludzie będą zadawali pytania. Słuchajcie, jeśli ktoś chce piastować urząd w kościele, przede wszystkim musi z jednej rzeczy zdać sobie sprawę. I tak samo myślę, że to, co w kościele, ma później przełożenie na nasze codzienne życie. Tak? Jeśli ktoś chce być gdzieś tam wyżej na świeczniku, z jednej rzeczy trzeba sobie zdawać sprawę. Mianowicie z tego, że każdy taki człowiek musi być integralny. Każdy taki człowiek musi być integralny. Co to oznacza? To oznacza, że jego słowa muszą pokrywać się z czynami. Tak? Jeśli ja tu coś do was mówię, a później żyję w domu jak szatan, że tak powiem, to jakie jest to moje świadectwo? Tak? Jakie jest... Jeśli ja tu jestem miły, a później staję się wrednym chamem, że tak powiem, wprost, bez ogródek, to jakim jestem człowiekiem, tak? Jeśli kto chce piastować urząd w kościele, musi swoim życiem pokazywać, czym jest Kościół, tak? Czyli musi ktoś taki wyraźnie swoim postępowaniem wskazywać na to, kogo głosi, tak? A głosi Chrystusa, nie siebie, nie jakąś instytucję, ale przede wszystkim Chrystusa. Ciekawe też, że niektórzy chrześcijanie, czytając ten fragment, i to jest zadziwiające, nie wiem, czy się spotkaliście z czymś takim, protestują od razu, mówiąc, ależ, przecież Kościół jest, w Kościele chodzi o przebaczenie, więc nie można być zbyt restrykcyjnym, jeśli chodzi o kwalifikacje na urząd starszych, czy na urząd biskupa. Jednak właśnie zapominają o tym, że Boża miłość działa w naszym życiu właśnie po to, by nas przemieniać, byśmy wiedli życie godne Ewangelii, tak? Boża miłość nie działa w nas po to po prostu, żeby nas zapewnić o tym, że wszystko z nami w porządku, ale raczej, żeby wskazywać na to, że jednak grzech nas wypełnia po brzegi, że z natury jesteśmy ludźmi egoistycznymi, jesteśmy ludźmi, którzy po prostu chcą dopiąć swego. Natomiast, no właśnie, mamy wieść życie godne Ewangelii. I to życie godne Ewangelii jest z definicji inne, tak, niż życie tego świata, życie ludzi dookoła. Chodzi o życie, patrzący z zewnątrz mają nas widzieć i mają ocenić, że rzeczywiście oni są inni, ale to jest może nawet atrakcyjne, to jest ciekawe. Tak? Zobaczcie. Powinien cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą. Tak? To jest ktoś, kto cieszyć się dobrym imieniem, co to znaczy? To jest to, że po prostu ludzie nawet na zewnątrz nie znajdują w nim jakiejś, nie wiem, obłudy, jakiegoś zakłamania, tak? Tylko widzą, że rzeczywiście to, co facet głosi, to działa w jego życiu, tak? To wielokrotnie powtarzamy w CRC, to jest taki nacisk położony tutaj, właśnie jak się spotykamy też na prezbiteriach, niedługo kolejne prezbiterium, że to, co my głosimy, to, co chcemy, żeby nasze kościoły głosiły, to jest to, że Ewangelia jest bardzo praktyczna w życiu. Tak? Jeśli tej Ewangelii nie można przełożyć na życie praktyczne, to prawdopodobnie głosimy fałszywą Ewangelię, tak? Ta prawdziwa Ewangelia powinna sprawić, że gdzieś długoterminowo, tak, w dłuższym czasie nasze życie się poukłada i będziemy odnosili jakieś sukcesy po prostu. Będziemy odnosili jakieś zwycięstwa, tak, w naszym życiu. Będziemy zdobywali sobie uznanie, tak, za naszą pracę, za nasz wysiłek. Tak? Więc Ewangelia, słuchajcie, musi przekładać się na nasze, nie wiem, wybory życiowe, tak? Nasze wybory matrymonialne, nasze wybory pracy, tak? Na sposób, w jaki pracujemy, sposób, w jaki się zachowujemy w ogóle w różnych sytuacjach. Tak? Czyli to życie, do którego Chrystus nas powołał, jest konkretne, powinno być bardzo praktyczne. Jak inni to życie zobaczą, to stwierdzą, wow, to jest to, nie? Ja nie zapomnę, tutaj mogę się z wami podzielić, może to jest to, nie? Że kilka osób kiedyś do nas przyszło i tak mówią, no, że tak patrząc z zewnątrz, tak, ocenili nas jako, no, ludzi uśmiechniętych, szczęśliwych, młodych, bogatych. My się śmiejemy, bo tak nie jest, przecież się zmagamy z różnymi rzeczami. Ale jednak rzeczywiście Bóg już przez ten czas porządkuje to nasze życie. Bóg przez ten czas sprawia, że no, właśnie w ten może sposób jesteśmy atrakcyjni. Może inni się obrażają, ja tutaj nie pasuję, czy coś. Nie, też nie o to chodzi, ale jednak to jest ten sposób myślenia. Tak? Także inni, słuchajcie, będą nas przede wszystkim oceniali za naszą konsekwencję. Czy jesteśmy konsekwentni w tym, no to tak też może być często w domu, nie? Przecież mówiłeś coś innego, tak? A zachowujesz się tak. Czy twoje życie i postępowanie odpowiadają temu, co głosisz? I to jest to główne wyzwanie, które stawia apostoł Paweł. O kim mówi Paweł, słuchajcie? Nasze tłumaczenie mają, kto o biskupstwo się ubiega, czyli kto ubiega się o urząd biskupów. I ja myślę, że słuchajcie, nie będąc małostkowym, to nie jest błąd, jeśli dobrze to zrozumiemy, tak? Bo episkopos, greckie słowo episkopos, pochodzi ze zlepku dwóch słów. Epi, czyli nad, Tak? Jeśli jest sklep Epic we Wrocławiu, jeśli ktoś tam robi zakupy, to znaczy, że jest ponad stanem naszym, zwykłych szaraczków. W Epi robią zakupy ci, którzy są ponad wszystkim. Ja żartuję oczywiście, ale to jest taka ilustracja, żebyście zapamiętali, że Epi w języku greckim to jest nad, ponad. Czyli Epi i Skopeo, czasownik Skopeo, patrzeć, doglądać, tak? Ktoś, kto z góry, można powiedzieć, z takim z lotu ptaka, jak to się mówi, tak? Takim wzrokiem ponad dogląduje, dogląda, patrzy na innych, tak? Może na inną okazję pozostawimy dyskusję na temat modelu zarządzania kościołem, chociaż można by wiele powiedzieć. Ja myślę, że często błąd popełnia się w kościołach, że mówiąc o sposobie zarządzania kościołem, koncentruje się tylko na Nowym Testamencie, a przecież myślę, że Stary Testament o wiele lepiej przedstawia to, w jaki sposób Izrael był zarządzany. W każdym razie już bardzo, bardzo wcześnie też. Myślę, że kiedy pierwszy wiek chylił się ku końcowi, później w drugim wieku powołano na urzędy biskupów, którzy, to, słuchajcie, niekoniecznie tak jak dzisiaj myślimy o systemie episkopalnym, hierarchicznym i tak dalej, ale to był ktoś spośród starszych, kto doglądał na przykład kilka parafii, tak, kto mógł sprawować pieczę nad innymi. Dzisiaj, słuchajcie, w naszym systemie prezbiteriańskim mamy coś takiego, na przykład w naszym prezbiterium mamy presiding minister, taką funkcję. To jest jeden z pastorów, którego inni darzą zaufaniem do tego, aby doglądał inne kościoły, tak? Jak widzicie, to nie oznacza kontroli, tak? Bo Jack Phelps tutaj nie przyjeżdża i nie mówi wam, co macie robić. Ale to jest funkcja, która się realnie sprawdza, jeśli są jakieś potrzeby. Jeśli byłyby, nie daj Boże, jakieś większe problemy w naszym kościele, to ktoś taki może przyjechać i na to spoglądać. I w tym sensie nawet Tymoteusz, tak? Tymoteusz jest episkopos, ponieważ Tymoteusz został przez Pawła wysłany w ten rejon, zaraz wam powiem, gdzie to było, ale został tam postawiony, aby właśnie zmierzyć się z pewnymi rzeczami, które tam się działy. Także chodzi o lidera, episkopos to jest lider, który stoi na świeczniku jako reprezentant kościoła bądź też grupy kościołów. Przy czym nie chodzi o to, że tylko liderzy tacy muszą być, bo kiedy nam się wydaje, a to niech Sebastian se czyta rozdział 3 z 1 Tymoteusza, co mi do tego. Nie chodzi o to, że tylko liderzy tacy muszą być, ale raczej oni przede wszystkim, tak? To znaczy, że słuchajcie, wszyscy jesteśmy powołani do tych rzeczy, ale no, lider z siłą rzeczy, dlatego że stoi właśnie gdzieś tam wyżej na piedestale, dlatego że inni go będą rozpoznawali jako reprezentanta, musi jakby przodować w tych cechach, tak? Nie chciałbym mówić, że tu są różne ścieżki szybkości rozwoju czyjejś wiary, tak? I dojrzałości, ale też wiemy, że dojrzałość w nas wszystkich różnie przebiega. I ktoś, kto stoi na świeczniku, powinien właśnie tym bardziej dołożyć starań, aby dojrzewać, można powiedzieć, w Chrystusie. I teraz zobaczcie, nie chcę się koncentrować na wszystkich tych cechach, ale wymieńmy kilka takich może, które gdzieś tam trochę uderzają w nasze dzwoneczki w uszach. Zobaczmy, co te rzeczy mogą oznaczać, zanim przejdziemy dalej. Zobaczcie, biskup ma być nienaganny, no czyli nienaganny, ma być właśnie taki, który jest, no nie jest fałszywy, tak? Że tutaj coś głosi, a tam coś robi coś innego. Mąż jednej żony, to jest ciekawe. Biskup może mieć tylko jedną żonę i od dawna, słuchajcie, w wielu, wielu komentarzach, jeśli poczytacie, to zauważa się, że greckie wyrażenie, które tutaj występuje, jest tak skonstruowane, że można to czytać w dwojaki sposób. Można to czytać w taki sposób, że biskup musi posiadać jedną żonę, czyli musi posiadać żonę, tak? To nie może być ktoś niezamężny. Albo z drugiej strony, tak jak tutaj sugeruje nasze tłumaczenie, może mieć tylko jedną żonę, tak? Czyli nie może być poligamistą. W pewnym sensie obie wersje mają wiele do powiedzenia, tak? Jeśli jest żonaty, jeśli ma rodzinę, o wiele łatwiej jest sprawdzić, ile na ile potrafi prowadzić swój dom, swoją rodzinę, tak? Bo o to chodzi, zobaczcie. Werset czwarty, który by własnym domem dobrze zarządzał, a dom to jest w starożytnym świecie, to jest żona, to są dzieci, to jest dobytek, to są czasami słudzy, tak? Czyli powinien tym wszystkim dobrze umieć, dobrze to wszystko ogarniać, tak? Czyli właśnie w ten sposób najpierw widać, że jest wypróbowany, tak? Słuchajcie, nieraz też słyszałem, i to jest może jakaś mądrość, nie wiem, amerykańskich firm, nieraz słyszałem, nieraz czytałem, że pewne firmy przyjmują na stanowisko menedżerskie tylko ludzi żonatych. Dlaczego? Czy to jest dyskryminacja? Myślę, że nie do końca. Ponieważ prawdopodobne jest, że tacy ludzie potrafią lepiej odnaleźć się w dyskusjach, w negocjacjach, w sporach, w życiu pod presją, tak? To jest to, z czego rodzina nas uczy, tak? Ścieranie się, życie pod presją, a jednak nie urywanie sobie głów, tak? Może. Ktoś taki może być wypróbowany. To byłby zresztą, słuchajcie, gdyby rzeczywiście tak rozumieć to stwierdzenie, to byłby już kolejny przypadek u Pawła, który odnosiłby się do wypróbowania w praktyce, tak? W drugim liście do Koryntian, który miałem okazję wam już wykładać, chodziło o wypróbowanego pracownika, któremu można by powierzyć fundusze, tak? Który by z tymi funduszami z Macedonii poszedł do Jerozolimy, tak? To był ktoś, kto musiał się wcześniej sprawdzić inni po prostu, to był ktoś, którego powszechnie ludzie uważali za kogoś godnego polecenia. Tak też chyba to powinno działać, bo Jezus o tym mówi w Ewangeliach, że kto w małym jest wierny, tak? O tym mówił przypowieści. Ten otrzyma co? I co jest nagrodą za wierność w małych rzeczach? Ktoś wie? Zlepek dwóch słów. Jeśli jesteś wierny w małych rzeczach, to co otrzymujesz? To jest nagroda, ale co jest tą nagrodą? Proszę? Czyli tak naprawdę co? Więcej odpowiedzialności. Nie? Nie chcesz mieć więcej odpowiedzialności, chcesz mieć święty spokój. Daj spokój, nie bądź wierny w małych rzeczach. Ale tak jest, tak jest. Dobra, słuchajcie, to jest jedna z możliwości, natomiast dzisiaj jednak tendencja jest taka, że jak czytam te komentarze, to jednak większość mówi tutaj, że chodzi o zakaz poligamii. Przypuszcza się, że w tamtych czasach niektóre rodziny mogły być poligamiczne, chociaż to jest, słuchajcie, to jest tak trudne do ocenienia. Ja też czytałem komentarze i opracowania, które mówią, że to nie było tak, bo świat rzymski tak naprawdę nie dopuszczał poligamii. To nie była norma, tak? Na poligamię mogli sobie, nie wiem, pozwolić bogaci, magnaci, królowie i tak dalej. To też widzimy w Starym Testamencie, tak? Kiedy Salomon ma wiele żon, to co to znaczy? Że to jest bardzo bogaty człowiek, słuchajcie. Nie? Weź sobie te wszystkie żony teraz na zakupy. Naprawdę, nie, ale mówię wam poważnie. Wtedy kobiety nie miały jakby niezależnych dochodów. Tak jak dzisiaj, nie? Wiele kobiet pracuje. Niektóre nawet zarabiają lepiej od swoich mężów. Może dobrze w niektórych przypadkach. Ale w tamtym czasie kobieta zupełnie była zależna od mężczyzny, tak? I w tym wypadku poligamia oznaczała po prostu, że to był jakiś książę, że było go na to stać. Tak, bo przecież Księga Wyjścia 21:10 mówi o tym, że żadnej żonie nie odejmiesz ani cielesnego obcowania, ani odzienia, ani pożywienia, tak? Czyli trzeba ubrać, trzeba wyżywić. No, to są realia tamtego życia. Więc ja nie wiem, no mówię, moja ekspertyza nie sięga tak daleko w Grece, żeby tutaj ocenić to, ale może rzeczywiście chodzi o zakaz poligamii, bo też nauka by z tego płynęła taka, że liderzy powinni pokazywać, jaki jest zamysł Boży. A zamysłem Bożym jest taki, żeby był mąż jednej żony, tak? Żeby, tak jak Chrystus ma jedną oblubienicę, a nie ma Kościoła i innych ludzi, tak? Chociaż dzisiaj niektórzy wierzą, że różne religie prowadzą do Boga, czyli tak naprawdę Chrystus ma miejsce tutaj sobie w kościele, tam gdzieś w hinduizmie, tam gdzieś indziej, nie? Nie ma takiej poligamii. Raczej lider Boży, biskup powinien pokazywać, że tak jak Chrystus jest oddany Kościołowi, tak on ma być oddany jednej oblubienicy, ma być niepodzielny, tak? Ma mieć niepodzielne oddanie, niepodzielną lojalność. I też to by było tak, że po prostu jeśli on jest wierny i lojalnym według swojej żony, wobec swojej żony, to też jest duża szansa na to, że będzie wierny i lojalny wobec Kościoła Bożego. Słuchajcie, i to znowu w Stanach Zjednoczonych do niedawna było dosyć oczywiste, dopóki, nie wiem, ostatni prezydenci nie sprawowali swoich urzędów, że no dawniej, nie wiem, w latach 60. jeszcze ktoś, kto by popełnił cudzołóstwo, straciłby raz na zawsze swoją wiarygodność, nie? A mimo wszystko wiemy, że przedostatni, tak, prezydent dopuścił się tego, a pozostał na urzędzie, tak? Nie ustąpił z tego urzędu, nie? Czasy się zmieniają niestety. W każdym razie no to jest ta cecha, nie? Jeśli ktoś jest wierny w swoim domu, w swojej żonie, to też jest duża szansa na to, że będzie takim człowiekiem gdzie indziej, tak? Że będzie takie są, słuchajcie, dwie opcje. Może ta druga rzeczywiście jest bardziej przemawia w kontekście, nie wiem. Obie mają na pewno za sobą jakieś, mogą mieć biblijne właściwości, nie? No oczywiście to by stawiało tam pod znakiem zapytania kogoś, kto... Ja też zostałem mianowany na urząd, kiedy byłem singlem, więc... Nie wiem. Dobra. Nie rozwikłamy tego teraz. Trzeźwy. Biskup powinien być trzeźwy. Trzeźwy, czyli dosłownie nie może być uzależniony od wina. Nie może być uzależniony od wina. Dlaczego? No ponieważ ktoś, słuchajcie, kto jest uzależniony, co? Jest nerwowy. Jest nerwowy, jest nieopanowany. Jego rzeczy są skoncentrowane na jednym, tak? Żeby to osiągnąć, żeby... I tak samo jego sądy nie mogą być tutaj zrównoważone i trzeźwe. Tak? Ludzie oddający trunkom nie są cierpliwi z reguły. Dalej, gościnny. Akurat słowo tutaj użyte w Grece, słuchajcie, to jest dosłownie przyjaciel przychodniów. To jest to, co Bóg lubi, tak? To, co czytaliśmy w księdze Amosa dzisiaj w tym czytaniu, że Bóg zajmuje się przychodniami, Bóg zajmuje się sierotami i wdowami. Czyli gościnność tutaj w tym wypadku polega na przyjęciu podróżników, nie? Przyjeżdża ktoś skądś tam, jakiś brat, nie wiem, nawet może go nie znamy, tak? Ale jesteśmy w stanie go przyjąć. I to nie znaczy, słuchajcie, że gościnność między nami powinna zaniknąć, bo oczywiście są inne miejsca w Nowym Testamencie, które mówią o takiej gościnności, że powinniśmy się wzajemnie zapraszać. Ale też Jezus wyraźnie mówił, nie? Że no to jaką chcecie mieć nagrodę w niebie? Jeśli się zapraszacie, później was zaproszą z powrotem, i tak dalej, nie? Zaproście kogoś, kto nie będzie mógł was z powrotem zaprosić, nie? To będzie wasza nagroda później będzie, tak? Więc akurat w tym kontekście gościnno oznacza przyjaciel przychodniów. Dalej, zobaczcie, że powinien być łagodny, nieswarliwy. Łagodny, nieswarliwy. Co to jest z tą łagodnością? Łagodność oczywiście w tamtych czasach, w tamtej kulturze to nie była cecha zbyt pożądana u mężczyzn, tak? Łagodny, co to za mężczyzna, tak? Łagodny. Ale no znowu nie możemy tutaj zbyt dużo wczytać w to słowo. Łagodny to jest ktoś taki właśnie, kto nie jest awanturnikiem, tak? Który chciałby wszystkich ustawiać. Ktoś, kto się rozpycha łokciami zawsze, tak? Łagodność, pamiętacie, już wam kiedyś mówiłem, taki fajny był wykład Daga Wilsona, że lider Boży to nie jest miękki facet, który nigdy nie potrafi nic w życiu, który nie potrafi tupnąć nogą, że tak przysłowiowo powiem. Ale to jest raczej co? Cegłówka owinięta w aksamit, pamiętacie? Cegłówka owinięta w aksamit, tak? Przyjaciel braci, ten, który nie gnębi swoich, ale który też potrafi walczyć, tak? Walczyć z wilkami, tak? Który potrafi... Ja zaraz, jak przejdziemy, to zobaczymy, że to jest też bardzo ważne w tym kontekście. Czyli zobaczcie, łagodność jest ważna, tak? Jeśli by nie był łagodny, rysowałby światu zły obraz Chrystusa. Nie może być też świeżo nawrócony. Dlaczego? No tutaj kłania się nauka o demonach i o szatanie. Zobaczcie, szatan był bardzo, bardzo młody, można powiedzieć, kiedy otrzymał bardzo dużą funkcję. Tak? Ile dni upłynęło od czasu, kiedy szatan był stworzony, do kiedy po prostu nie zgrzeszył przeciwko Bogu? Ile dni minęło? Kiedy upadł? No w najlepszym wypadku to było kilka dni, tak? Kilka dni jego pozycji jako głównego zwierzchnika aniołów, tak? Kiedy szatan był stworzony? Był stworzony na początku, tak? Kiedy Bóg stworzył gwiazdy, tak? Upadł, no nie wiemy dokładnie w którym czasie, ale jeszcze przed upadkiem Adama i Ewy, tak? To on przyszedł ich kusić, tak? Zobaczył swój grzech, zbuntował się w tym grzechu, nie nawrócił się z tego grzechu, ale zaczął do tego grzechu pociągać innych, tak? Więc świeżo nawrócony, tak? To jest to. Jeśli świeżo nawróconego, jeśli młodego faceta uczynisz biskupem, jeśli uczynisz go rektorem uniwersytetu, jeśli i tak dalej moglibyśmy wymieniać, jeśli uczynisz go szefem firmy, głównym CEO, tak? To będzie duży problem. Będzie duży problem. Najprawdopodobniej będzie duży problem. Musiałby być ktoś taki naprawdę już chyba z wrodzoną pokorą. No właśnie, chodzi o to, chodzi o pokorę. Chodzi o to, że ludzie dojrzali, tak? Wzrastają w pokorze i wzrastają w takiej pewności, ale nie pewności samego siebie, raczej pewności Chrystusa, pewności wierności Chrystusowi, tak? Fajnie to wszystko wygląda, co nie? Wspaniały był ten kościół, do którego trafił Tymoteusz. Jak się wam wydaje? Takie są ideały. Jak było naprawdę? No słuchajcie, jak było naprawdę? Tymoteusz, tak jak mówiłem, był wysłannikiem do kościoła, został posłany do kościoła, który popadł w straszne tarapaty, można powiedzieć. Zobaczcie, werset trzeci na początku tej księgi mówi: gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, Tymoteuszu, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. Jest problem. Paweł udaje się do Macedonii. Tymoteusza odsyła do Efezu. Kościół w Efezie to jest jeden z tych kościołów, gdzie Paweł służył bardzo długi czas, bodajże 2 albo 3 lata. Zaraz pójdziemy do Dziejów Apostolskich i przeczytamy tam fragmenty. Ale to był kościół, gdzie on, słuchajcie, tam go starsi przyszli pożegnać w ten sposób, że padli wszyscy razem na kolana gdzieś na plaży i się razem modlili, tak? Wspaniała rzecz. A jednak problemy, tak? Z czasem naszły problemy. Jednym z nich było fałszywe nauczanie, jak tu czytamy. Paweł mówi, że nauczają inaczej niż my. Niektórzy starsi, słuchajcie, niektórzy, można powiedzieć, episkoposi żyli w grzechu. 5:20. Przeciwko, od 19. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu 2 lub 3 świadków. To też jest ważne, jeśli chcecie kiedyś oskarżyć pastora. Niech to będzie właśnie zeznanie 2 lub 3 świadków. Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też się inni bali. Czyli Tymoteusz, który został posłany, znalazł się w sytuacji, gdzie byli pewni starsi, którzy żyli w grzechu. Jawnym grzechu, tak? strofuj wobec wszystkich, mówi do Tymoteusza. Dwóch z nich, słuchajcie, dwóch liderów tego kościoła zostało ekskomunikowanych. 1:20. Zobaczcie, wcześniej. Nakazuję ci, synu Tymoteusza, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Himneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. I oczywiście to oddanie szatanowi to jest to, o czym czytamy w 1 Koryntian, czyli już nastąpiła ekskomunika w przypadku dwóch takich w tym kościele, tak? Z całego listu, słuchajcie, można też wnioskować, że pewne nauki burzyły Kościół. Kiedy czytamy o tym, jak bardzo Paweł kładzie nacisk na te cechy biskupów, to wydaje się, że właśnie to było problemem, że ludzie nauczali przeciwko małżeństwu na przykład. Ich nauki miały charakter spekulatywny. Tak? Zobaczcie, tutaj miał być dobry nauczyciel, a tam to byli jacyś spekulanci, którzy... A, może to, może to, może... A, wszystko to takie po prostu, wiecie, bardziej... żeby zaistnieć. Pamiętacie, ten świat grecko-rzymski to jest świat, gdzie retorzy słynęli, tak? Jeśli potrafił pięknie, okrągle mówić, to zaraz wszyscy się podniecali, tak? Także spekulatywny charakter nauki, to wszystko, słuchajcie, psuło rodziny, tak? Paweł nie jest, słuchajcie, to nie jest taki facet, który gdzieś tam siedzi w Tybecie, pisze listy i mówi, jaki świat by był piękny, gdyby był taki, jak on myśli, że powinien być. A to jest facet, który reaguje. Paweł był człowiekiem, który reagował na konkretne problemy konkretnych ludzi. Dlatego Paweł właśnie tyle czasu w tym liście poświęca na opisanie charakteru. My to dzisiaj traktujemy, to jest egzamin na biskupa, tak? To jest egzamin na starszego. No zobaczymy, czy teraz spełnia każdy z tych punktów, nie? Paweł napisał o tym, dlatego że właśnie były problemy z tymi rzeczami, jawne problemy, gorszące problemy, i dlatego Paweł podkreśla, że liderzy byli wierni w małżeństwie, dobrze zarządzali swoimi domami, byli przekonani odnośnie Ewangelii. Słuchajcie, tamci byli spekulantami, tak? A może tak, może Ewangelia nie do końca tutaj ma rację, może Bóg nie do końca ma rację. Czyli byli przekonani odnośnie Ewangelii i potrafili nauczać, tak? Tych rzeczy innych. W kościele, słuchajcie, powstały pewne spory. Zobaczcie, 6 rozdział, wersety 4-5. Jeśli kto inaczej naucza, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa. Tak? Są ludzie, którzy nieustannie spierają się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski, tak? Chciwi na grosz, tak? Tutaj mówi, że biskup nie powinien być chciwy na grosz, a ci myślą, że no, tutaj z tego można ciągnąć zyski, tak? No, ciekawe, czy w tamtym czasie, można by zadać pytanie, kościoły może bardzo dobrze płaciły swoim pracownikom. Dlatego Paweł mówi, liderzy powinni być ludźmi powściągliwymi, nie takimi, którzy wywołują spory, że non-stop się czepiają o słówka, tak? Non-stop rozliczają z każdego słowa. Tak? I właśnie niektórzy tam na pewno pracowali z czystej chciwości, słuchajcie, 6:10. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i wikłali się sami w przeróżne cierpienia. Tytusa jakby przeczytać, 1:11 to jest bardzo podobny temat. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani, tak? Przyszli jacyś wielcy nauczyciele z żydostwa. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy, tak? Słuchajcie, błędem byłoby myśleć, że Bóg wymaga czegoś więcej od liderów niż od pozostałych. Nie ma dwóch standardów świętości. Nie ma drogi szybszej, drogi wolniejszej. Każdy powinien zgodnie ze swoim powołaniem, zgodnie ze swoimi siłami, łaską czy z własnymi zabiegami dążyć do świętości, tak? Bóg chce, aby każdy, słuchajcie, z nas zabiegał o te cechy, jakie wymienia tutaj Paweł w przypadku liderów. Wystarczyłoby sięgnąć do rozdziału drugiego. W drugim rozdziale Paweł mówi, że napomina wszystkich, aby się wszędzie modlili, aby wszyscy ludzie z dziękczynieniem za królów, za wszystkich przełożonych się modlili, abyśmy wszyscy wiedli życie ciche, we wszelkiej pobożności i uczciwości. Później Paweł przechodzi do mężczyzn, mówi, chcę wtedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wnosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Czyli każdy mężczyzna powinien powściągać tak, swoją złość, swój gniew. I z tym mamy problemy. Później ciekawe jest to, że Paweł bardzo dużo czasu poświęca kobietom w tym rozdziale. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w złoto czy w perły. Wydaje się, że on pisał naprawdę do kobiet, które pochodziły z bardzo wysokich sfer. One znalazły się w kościołach i wiecie, takie kobiety myślą, ach, ja wszystko mogę powiedzieć teraz. Ja mogę wszystkich poustawiać, tak? Ja jestem z wyższych sfer, ja mogę tutaj rządzić, tak? Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami? Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Słuchajcie, dziewczyny, to nie jest werset, to nie jest coś takiego, żeby zatkać wam usta, przepraszam, ale to jest po to, żeby po prostu każdy właśnie też w pokorze odnosił się do nauki, nauki Ewangelii, do przełożonych, do takiego pobożnego prowadzenia w kościele, tak? Natomiast powinna zachowywać się spokojnie, tak? Kobieta powinna się zachowywać spokojnie. Wszyscy, tak? Mężczyźni, biskupi powinni być spokojni, kobiety też powinny być spokojne, tak? Nie powinny być wybuchowe, jakieś, wiecie, no wszystkim nam, tak? Paweł mówi, wszystkim nam to grozi, jeśli nie udamy się za Duchem Bożym, jeśli nie udamy się za uświęceniem, to wszyscy możemy tutaj po prostu wybuchać. Pamiętacie, jest jedna taka ważna rzecz, ważna przestroga. Jeden z głównych tematów Księgi Przypowieści to jest co? Jeśli chodzi o samokontrolę, jeśli chodzi o powściągliwość, o spokój, to jednym z takich głównych zadań naszym jest co? Nauczyć się kontroli języka. Tak, to jest jeden z chyba z trzech głównych jeden z kilku głównych tematów Księgi Przypowieści. Kontrola języka. Bardzo mądry cytat przeczytałem w tym tygodniu ubiegłym z Hemingwaya. Wiecie, co powiedział Hemingway? 2 lata zajęło mi nauczenie się mówienia. 50 lat uczyłem się milczeć. Tak? Fajne. Myślę, że wszyscy z tym się zmagamy. Wszyscy się zmagamy. Zmagamy się z tym, żeby czasami za dużo coś nie powiedzieć, nie przyciąć, nie właśnie. Także w tym wszystkim powinniśmy wzrastać. Tak? Mam nadzieję, że mamy tą perspektywę, że to nie są tak, nie? I nagle to się dzieje, ale że idziemy, Bóg nas prowadzi przez różne rzeczy. Słuchajcie, już będę pomału kończył, widzę, że prawie 40 minut. Kościół w Efezie w chwili tego pisania tego listu miał około 10 lat. Istniał przez około 10 lat. Stało się wiele złego, odkąd Paweł opuścił miasto. Mówię, to było niesamowite, kiedy się czyta Dzieje Apostolskie, co w tym kościele się działo, jak wiele dobra. To jest najpierw 19 rozdział. Przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy, przekonując o Królestwie Bożym, a gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle i tak dalej. Działo się tak przez 2 lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie. Także Paweł w Efezie tam spędził długi czas. I później, słuchajcie, pożegnanie Pawła ze starszyzną efeską, rozdział 20 Dziejów Apostolskich. 25 werset. A teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego, wy wszyscy, który wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której Duch Święty ustanowił was biskupami. Tak? Czyli Paweł tutaj zachęca, ponagla starszych, żeby mieli pieczę o innych. Tak? Abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, i tutaj zobaczcie, Paweł prorokuje, można by powiedzieć. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet z pomiędzy was samych biskupi powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Słuchajcie, bardzo ważny, bardzo wymowny jest ten fragment, ponieważ uczy nas, że naprawdę należy zabiegać, należy uważać, zabiegać o swoje uświęcenie. Tak? Paweł opuścił miasto, liderzy zaczęli się kłócić, zaczęli prowadzić się nieprzyzwoicie, szukali zysku. Dlatego Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza przypomina, jak ważne jest nasze życie w kontekście uświęcenia. Nie wystarczy się nawrócić, słuchajcie. Nie wystarczy nawet przyjść do kościoła, nie wystarczy być tutaj w niedzielę. Trzeba wzrastać w świętości, trzeba dojrzewać w charakterze, nie w charakterku, ale w charakterze. Droga do uwielbienia jest aktywna, tak? Nie pasywna. I to jest ten model, o którym my też mówimy w naszych kościołach, że zbawienie przebiega w 3 etapach. Jest usprawiedliwienie na początku. Jesteśmy przyjęci przez Boga poprzez chrzest, tak? Jesteśmy włączeni do kościoła. Jest uświęcenie, to jest całe nasze życie. Jest uwielbienie, że po życiu zostaniemy uwielbieni w Bożej chwale, tak? Ale jest ważna rzecz, słuchajcie. Ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest to, że te wszystkie rzeczy są ważne, słuchajcie. Wzrastanie w świętości jest ważne po co? Tak się kończy ten nasz dzisiejszy urywek. Żeby, bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. Jeśli będziesz wzrastał w świętości, jeśli będziesz wzrastał w dojrzałości, będziesz godny i myślę, że Bóg postawi cię w miejscach, w których będziesz mógł zwiastować Chrystusa, w których będziesz mógł naprawdę, można powiedzieć, Bóg przez ciebie będzie nawracał ludzi. Tak? Warto dążyć do tej świętości, dlatego że do niej zostaliśmy powołani. Bóg nas powołuje, abyśmy naszym charakterem objawiali naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za pierwszy list do Tymoteusza, za to pouczenie dla biskupów, ale też dla nas. Prosimy Cię, daj nam mądre serca, serca, które pragną wzrastać w Ciebie, które pragną stawać się taki jak Ty. Prosimy Cię, abyśmy właśnie naszym życiem mogli pokazywać, że Ty jesteś Panie, nosimy Twoje nazwisko, Ty jesteś naszym Ojcem. Ty jesteś tym, który zmienia ten świat. Niech nasze życie będzie atrakcyjne w pozytywny sposób dla innych. Amen.